Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Września wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś powrócimy jeszcze do zakończonej wczoraj wizyty Benedykta XVI w Libanie. Będziemy o niej rozmawiać z egipskim islamologiem, księdzem profesorem Samirem Khalilem Samirem. Powiemy też o rozwoju islamu za naszą zachodnią granicą. W drugiej części programu nadamy rozmowę z biskupem Januszem Stepnowskim, uczestniczącym w watykańskim kursie dla nowych biskupów. A zaczynamy od aktualności watykańskich. 29 września rozpocznie się proces byłego kamerdynera Benedykta XVI Paolo Gabriele, oskarżonego o kradzież tajnych dokumentów z papieskiego apartamentu. Wraz z nim przed sądem stanie informatyk, który pracował w Watykanie. Claudio Sciarpelletti oskarżony jest o matactwo w śledztwie i odpowiada z wolnej stopy, natomiast Gabriele przebywa w areszcie domowym.
Rozprawa odbędzie się w siedzibie Trybunału Państwa Watykańskiego. Jak poinformował ksiądz Federico Lombardi, proces będzie jawny i na sali będą mogli być obecni dziennikarze.
ONZ powinna patrzeć na konflikt Syrii z perspektywy jego ofiar i zagwarantować im poszanowanie ich podstawowych praw, powiedział na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka watykański dyplomata. Jego wystąpienie było reakcją na raport Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej o sytuacji w Syrii. Potwierdziła ona, że w wyniku konfliktu w tym kraju zginęło już 30 tysięcy osób, 250 tysięcy opuściło ojczyznę, ponad milion zostało zmuszonych do migracji wewnętrznej, a kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży nie uczęszcza do szkoły.
Arcybiskup Silvano Tomasi zaznaczył, że rezultaty śledztwa pokazują, jak bardzo nieskuteczna jest przemoc w rozwiązywaniu sporów. W tym kontekście zaapelował on do mediów, aby rzetelnie informowały o konflikcie w Syrii, ukazując również ową bezsensowność przemocy. Zdaniem Watykanu media odgrywają istotną rolę w konflikcie w Syrii i mogą się znacząco przyczynić do kształtowania kultury pokoju, sprzyjając pojednaniu. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ przypomniał, że arabska wiosna wyrosła na fali protestów, w większości pokojowych, w których młodzi dali wyraz głębokiemu pragnieniu większej wolności, lepszej pracy i większego udziału w życiu publicznym. Sprzeniewierzenie się tych aspiracji manipulacjami władzy i innymi formami kontroli przyniesie trwałą szkodę i zaprzepaści historyczną szansę na postęp, powiedział arcybiskup Tomasi. Zapewnił on również o stałym zainteresowaniu Stolicy Apostolskiej sytuacją w Syrii i jednoznacznym potępieniu aktów przemocy.
Heroiczne świadectwo wierności Chrystusowi, jakie złożył kardynał François Xavier Nguyen Van Thuan, przypomniano z okazji 10. rocznicy śmierci męczeńskiego hierarchy. Wietnamski duchowny był więziony przez komunistów jako arcybiskup koadjutor Saigonu. Zwolniony po 13 latach nie mógł już wrócić do diecezji, a potem władze wietnamskie zamknęły mu też drogę powrotu do kraju. Jan Paweł II mianował go przewodniczącym papieskiej Rady Justitia et Pax i wyniósł do godności kardynalskiej. Kardynał Van Thuan zmarł w Rzymie 16 września 2002 roku. W diecezji rzymskiej trwa jego proces beatyfikacyjny.
W czerwcu ciało kardynała Van Thuana przeniesiono z rzymskiego cmentarza Campo Verano do kościoła Santa Maria della Scala na Zatybrzu, który był jego diakonią kardynalską. W piątek mszy z okazji 10. rocznicy śmierci purpurata przewodniczył przy jego grobie sekretarz kierowanej niegdyś przez niego papieskiej Rady Justitia et Pax. Biskup Mario Tozo zwrócił uwagę na świadectwo miłości do Chrystusa ukrzyżowanego, jakie wietnamski hierarcha dawał w ciężkich warunkach więzienia i niewolniczej pracy, a później także służąc Kościołowi Powszechnemu w Watykanie.
Libańskie media wciąż jeszcze żyją wizytą Benedykta XVI. Główny dziennik francuskojęzyczny L'Orient Le Jour podkreśla, że potrzeba było wizyty i mądrych słów papieża, aby Libańczycy ponownie odkryli swą tożsamość. Ta na nowo odkryta prawda o Libanie jest przede wszystkim wyzwaniem dla liderów politycznych. Odtąd nie mają już wymówki. Dobrze wiedzą, co jest ich zadaniem, czytamy w Lorient Le Jour.
Libańczycy są dumni z udanego przebiegu wizyty. Gościa z Watykanu entuzjastycznie witali zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie. Papież sam mógł się przekonać, że w odróżnieniu od innych krajów arabskich, Liban ustrzegł się ekstremizmów, które zrodziły się na fali arabskiej wiosny, czytamy w jednym z dzienników.
W szczegółowej analizie papieskich słów nie zabrakło jednak słów krytyki. Niektórym Libańczykom zabrakło radykalnych deklaracji w obronie Palestyńczyków. Podkreślono jednak, że Watykan i Liban zgodnie starają się zapobiec eskalacji konfliktu między Izraelem i Iranem. Sprowokowałoby to bowiem Hezbollah do ataków na państwo izraelskie, które na pewno podjęłoby działania odwetowe.
Pełne zadowolenie z papieskiej pielgrzymki wyrażają natomiast środowiska kościelne. Czterej rezydujący w Libanie patriarchowie zapewniają o tym w specjalnym oświadczeniu. Podkreślają oni, że papieżowi udało się uniknąć kwestii politycznych, przekazał jednak Libańczykom jasne wskazania etyczne.
Z kolei zdaniem księdza Samira Khalila Samira, egipskiego islamologa wykładającego w Rzymie i w Bejrucie, papież zdołał przesłać do świata arabskiego wyraźny sygnał, apel o wspólne budowanie cywilizacji bliskowschodniej. W opinii księdza Samira ważny był już sam wybór Libanu na cel papieskiej podróży. Kraj ten bowiem wciąż może być uważany za wzór zgodnego współistnienia dla całego Bliskiego Wschodu, mówi egipski jezuita.
Jest to bowiem chyba jedyny kraj, gdzie muzułmanie i chrześcijanie mogą tworzyć jedną rodzinę. W innych krajach chrześcijanin, jeśli chce poślubić muzułmanina, musi przejść na islam, a jeśli muzułmanin nawróci się na chrześcijaństwo, grozi mu za to śmierć. W Libanie spotkałem natomiast wiele rodzin chrześcijańsko-muzułmańskich. Ale Liban jest też społeczeństwem, którego celem jest współistnienie. Jest to wpisane w konstytucję i prawa tego kraju. Każde nowe prawo musi zostać zatwierdzone zarówno przez muzułmanów, jak i chrześcijan. Sądzę, że jest to wzór również dla innych krajów islamskich.
W Libanie papież wyraźnie podkreślił, że zgoda i pokój w społeczeństwie to również zadanie samych religii. Tymczasem w powszechnym mniemaniu to właśnie religia jest dziś przyczyną największych problemów i konfliktów.
Tak, w świecie zachodnim często można usłyszeć, że to właśnie religie, zwłaszcza monoteistyczne, są źródłem podziałów, przemocy, wojen. Jest to oczywiście sprzeczne z prawdą historyczną, bo przecież w ostatnim stuleciu ateizmy spowodowały o wiele więcej cierpienia niż religie. W Libanie jednak na religię patrzy się inaczej. W niej poszukuje się niezawodnych zasad. Na wschodzie zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie są z natury pobożni i mają wspólne wartości. Papież starał się zwrócić na to uwagę, ale powiedział też, że wartości wynikają nie tylko z religii, lecz samej natury człowieka i dlatego są wspólne wszystkim ludziom.
W Libanie papież zaapelował również o wyzbycie się przemocy, tak słownej, jak i fizycznej, bo jest ona zawsze obrazą godności człowieka. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście aktualnego sporu o film, który muzułmanie uznają za bluźnierczy.
Papież wypowiedział się przeciwko przemocy słownej i przemocy fizycznej, ale nie można tego zrównywać. Jest różnica między tymi dwoma rodzajami przemocy. Widziałem fragmenty wspomnianego filmu o Mahomecie. Jest to prowokacja. W tym filmie są rzeczy prawdziwe. Niektóre treści są przedstawione w sposób przesadny. Jeszcze inne są po prostu zmyślone. Biorąc pod uwagę fakt, że bohaterem filmu jest założyciel islamu, film ten można uznać za atak na muzułmanów. Z drugiej strony trzeba jednak powiedzieć, że jest niedopuszczalne, by atak słowny w postaci filmu uzasadniał atak fizyczny, zniszczenia, zabójstwa. Jednak w świecie muzułmańskim zdarza się to niestety zbyt często. Inny błąd popełniany zbyt często w krajach arabskich to uogólnianie. Przypisywanie Ameryce, Europie, Zachodowi, chrześcijanom czynów poszczególnych ludzi. Tak jak w wypadku tego filmu. Prawdziwa wiosna arabska musi nas wyzwolić z tych błędów. Do tego zachęcał w jakimś sensie Benedykt XVI w Libanie, podsuwając jednak małe, konkretne sprawy. Mam nadzieję, że my, chrześcijanie, jako pierwsi zaczniemy je realizować, by potem zachęcić do tego również naszych współobywateli, muzułmanów, ateistów i innych.
Czynnie uczestniczył ksiądz w pracach synodu biskupów. W Libanie papież ogłosił posynodalną adhortację. Jakie jest jej znaczenie?
Znaczenie tego dokumentu wynika z faktu, że wskazuje na różne potrzeby Kościoła. Przede wszystkim potrzebę nieustannego reformowania Kościoła i jego instytucji, ale wspomina też o potrzebie odwagi i świadectwa. Dziś chrześcijanie uciekają z Bliskiego Wschodu z różnych powodów, ekonomicznych, w obawie przed dyskryminacją i prześladowaniami. Nie możemy im tego zakazać, każdy może decydować o sobie. Ale papież nam przypomina, macie ważną misję do spełnienia, macie świadczyć o pięknie Ewangelii. Inną misją jest jedność, najpierw między chrześcijanami, z prawosławnymi, z którymi w 99% mamy tę samą wiarę. Dlatego musimy świadczyć o naszej chrześcijańskiej jedności. Dzieje się to na przykład w małżeństwach mieszanych. 1/3 katolików żyje w małżeństwie z osobą prawosławną. Stąd ekumenizm jest tu bardzo pożądany. Inna kwestia to wspólnota z muzułmanami, z którymi dzielimy kulturę i język. Synod wzywa nas do współpracy z muzułmanami, by w kraju nie były realizowane dwa programy, jeden chrześcijański, a drugi islamski. Nie. Mamy razem tworzyć przyszłość naszego kraju. I dlatego właśnie chrześcijanom tak bardzo zależy, by prawodawstwo było świeckie, a nie religijne. To są najważniejsze priorytety, które papież nam przypomniał i zawsze przypomina.
Mówił ksiądz profesor Samir Khalil Samir.
Młode pokolenia Niemców tureckiego pochodzenia ulegają szybkiej radykalizacji postaw religijnych. 67% młodych poniżej 30 roku życia deklaruje ścisłe przestrzeganie islamu. Społeczność turecka w Niemczech regularnie poddawana jest szczegółowym badaniom postaw i nastrojów. Wyniki ostatnich analiz zaprezentowano na niemal 300 stronach. Świadczą one o szybko postępującej islamizacji tego środowiska. Różnice są dostrzegalne choćby w zestawieniu z wynikami poprzednich badań, których dokonano przed 2 laty. Pod względem religijnym wśród młodych jest niemal 2 razy więcej radykałów niż w całości tureckiej społeczności. Radykalnie słabnie też ich utożsamianie się z Niemcami. W ciągu zaledwie 2 lat odsetek Turków postrzegających je za swoją nową ojczyznę spadł z 21 do 15%. Z 33 do 46% wzrosło natomiast wśród niemieckich Turków pragnienie, by islam wziął w tym kraju górę nad chrześcijaństwem. W środowisku tym odradza się też pojęcie podczłowieka. Zdaniem żyjących w Niemczech Turków na określenie takie zasługują w pierwszym rzędzie ateiści, 25%, Żydzi 18% oraz chrześcijanie 8%. Z zadowoleniem tureccy migranci przyjmują natomiast działalność radykalnych muzułmanów na terenie Niemiec. 60% młodych poparło na przykład ogólnokrajową akcję rozdawania Koranu przez ekstremistyczne ugrupowanie salafitów.
W Rzymie trwa kurs dla nowych biskupów, przygotowany m.in. przez Kongregację do Spraw Biskupów. Chodzi o tych biskupów, którzy zostali mianowani w ciągu ostatnich 2 lat. A moim gościem jest jeden z nich, ksiądz biskup Janusz Stepnowski z Łomży. Przez długi czas sam pracował w Kongregacji do Spraw Biskupów jako współorganizator. Jak to widać z 2 stron teraz po latach?
No to różnie, bo ja tematykę, jeśli chodzi o ten kurs dla biskupów nowych, to znam już od dawna, tym bardziej, że przez lata byłem w ciągłym kontakcie, bo przywoziłem materiał dla moich przełożonych, także miałem okazję być na tych różnych konferencjach, które głosili przełożeni wyżsi różnych kongregacji. Kongregacja do spraw biskupów organizuje ten kurs co roku. a co 2 lata organizuje kongregacja Propaganda Fide, tak zwana. W tym roku jest około 90 na razie biskupów, zawsze ktoś tam jeszcze w trakcie dojeżdża. To jest w pewnym sensie przedstawienie kurii rzymskiej, czym się zajmuje, i to jest taka ręka pomocna w stronę, wyciągnięta w stronę biskupów, tak żeby jak mają jakieś problemy, żeby zwrócić się do różnych przełożonych w kurii rzymskiej, żeby załatwić pewne sprawy. Dla nas, którzy zostali biskupami, a wcześniej pracowali w różnych dykasteriach rzymskich, to jest raczej sprawa taka jasna, jeśli chodzi o kompetencje, chociaż też czasami ma się takie różne wątpliwości, bo to też się też zmienia. Dochodzą nowe dykasteria, tak jak teraz to dykasterium do spraw nowej ewangelizacji. Ale dla tych biskupów, którzy spędzili czas w Polsce, czy nawet poza naszym krajem, ale takiej bliskości kurii rzymskiej nie mają, to jest na pewno takie dość duże doświadczenie i przedstawienie kurii rzymskiej i różnych kompetencji, różnych dykasteriów.
W pewien sposób można to powiedzieć, jest to rodzaj takiego przygotowania do wizyty ad limina, bo...
To jest w pewnym sensie tak jak wizyta ad limina, bo taką substancją, tym głównym elementem wizyty ad limina to jest wizyta przy grobach apostolskich i wizyta u papieża. I w tym wypadku wizyta na grobie świętego apostoła Piotra będzie i będzie też to spotkanie ostatniego dnia w czwartek razem z papieżem. Także te elementy wizyty ad limina są w tym spotkaniu.
Czy można też powiedzieć, że buduje się jakaś wspólnota, znajomość między biskupami?
Na pewno, bo wymieniane są adresy, wymienia się karty, wymienia się telefony. Tak jak zauważyłem, że się tworzy taka wspólnota kościelna, poznaje się różne problematyki i różne takie wymiany doświadczeń. To jest bardzo pozytywne, bo biskupi, którzy są od Australii, Kanady, Południowej Ameryki, Europa czy Filipiny, Brazylia, to są doświadczenia wspólnoty Kościoła i takich wspólnych zamierzeń, celów i wspólnych doświadczeń duszpasterskich, które mogą być pomocne później w konkretnej diecezji, nawet w Polsce.
A które obszary geograficzne dominują w tej grupie?
Dominują jest duża grupa z Brazylii, duża grupa z Kanady też jest, ze Stanów Zjednoczonych. Z Polski mamy ze mną razem, to będziemy chyba 6 biskupów. Także pamiętam tych biskupów, którzy byli wcześniej, dzisiaj już od kilku ładnych lat są biskupami, też mieli takie doświadczenie pozytywne, jeśli chodzi o to spotkanie. Na ogół, jeśli tak patrząc z perspektywy lat, jest to doświadczenie bardzo pozytywne, bo pamiętam, jak to się zaczynało. W trudności to się rodziło, ta idea, bo to ma też pewne koszty. Ta idea tego spotkania wspólnego biskupów, żeby podkreślić ta romanita, jak to mówią Rzymianie, ten aspekt rzymski Kościoła razem z papieżem, wspólnie tutaj w Rzymie modlimy się, spotykamy się, jest wymiana różnych takich wspólnych doświadczeń. To jest takie doświadczenie wspólnoty Kościoła z różnych krajów.
A kiedy pomysł tych kursów zaczął się realizować?
To się zaczęło realizować, jak przyszedł kardynał Re do kongregacji. I wcześniej już kardynał Gantin podniósł ten temat, ale później jakoś to zawsze brakowało takiego jakiegoś większego impulsu, żeby podjąć tę ideę. Także kardynał przyszedł na jesieni, we wrześniu, już następnego roku był pierwszy kurs dla biskupów nowych. I to było bardzo pozytywne doświadczenie. Kardynał był zawsze obecny, był cały czas, tak samo jak kardynał Ouellet jest obecny, cały czas jest na tych spotkaniach.
Z biskupem Januszem Stepnowskim rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.